Lekcja 12. 25 marca. Dzieło Ducha Świętego. Tekst pamięciowy. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. List do Rzymian 15:13. Gdy zbliżamy się do końca studium poświęconego Duchowi Świętemu i uduchowieniu, zwrócimy uwagę na jeszcze jedno ważne dzieło Ducha Świętego, o którym dotąd nie wspomnieliśmy. Gdy Jezus zapowiedział uczniom, że odchodzi do Ojca, obiecał im, że pośle do nich Ducha Świętego, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana 14:26. Według Jezusa Duch Święty jest parakletem, to znaczy pomocnikiem, pocieszycielem, orędownikiem, który wstawia się za nami. Jednocześnie Jezus zapowiedział dzieło, jakie będzie pełnił Duch Święty, będzie przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Podczas tego ostatniego tygodnia będziemy studiować bardziej wnikliwie to szczególne dzieło Ducha Świętego. Dowiemy się, jak to dzieło Ducha Świętego wiąże się z dwiema innymi ważnymi sferami Jego służby dla nas, naszą pewnością zbawienia i chwalebną nadzieją będącą naszym udziałem jako uczniów Jezusa Chrystusa. Niedziela. 19 marca. Przekonywanie o grzechu. Przeczytaj Ewangelia Jana 16:8-9. Jakie ważne dzieło wykonuje dla nas Duch Święty i dlaczego dzieło to jest tak ważne? Ewangelia Jana 16:8-9. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Jezus nazwał Ducha Świętego parakletem. Słowo to ma bogaty zakres znaczeniowo obejmujący następujące pojęcia: pomocnik, orędownik i pocieszyciel. Duch Święty pełni doniosłe dzieło przekonywania o grzechu, ale nie jako nasz oskarżyciel. Nie został posłany przez Jezusa po to, by nas potępiać, ale by pomóc nam zrozumieć potrzebę łaski Bożej. Jedynie pocieszyciel może zostać przyjęty jako pomocnik. Wielką tragedią jest to, że niektórzy chrześcijanie, choć w dobrej wierze, często zachowują się wobec innych grzeszników raczej jako oskarżyciele niż jak pomocnicy. Jeśli wytykamy innym ludziom grzechy, to z pewnością nie robimy tego, do czego powołał nas Jezus. Kimże jesteśmy, by wytykać grzechy bliźnim, skoro sami przecież nie jesteśmy bezgrzeszni? Przeczytaj list do Rzymian 2:1 i Ewangelia Mateusza 7:3. Jakie przesłanie powinniśmy przyjąć z tych wersetów? List do Rzymian 2:1. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Ewangelia Mateusza 7:3. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Jesteśmy powołani, by być świadkami Boga, a nie oskarżycielami bliźnich. Zostaliśmy powołani, by świadczyć o odkupieńczej mocy Boga, a nie potępiać grzeszników za ich złe czyny. Usiłując przekonywać innych o ich grzechach, uzurpujemy sobie dzieło, które nie należy do nas. Jest to przecież dzieło Ducha Świętego. To właśnie On, Pocieszyciel, a nie my, przekonuje świat o tym, czym naprawdę jest grzech. Ludzie, którzy nie powierzyli siebie Jezusowi, często nie mają rzeczywistego poczucia tego, czym jest grzech i jak bardzo jest niszczący. Nie chodzi tu o to, że Duch Święty ma wymieniać spis konkretnych niewłaściwych czynów czy zaniechań. Zwraca on uwagę przede wszystkim na najbardziej fundamentalny grzech, brak wiary w Jezusa Chrystusa. Nasza najgłębsza nędza i nasze wyobcowanie nie są spowodowane naszą moralną niedoskonałością, ale naszym wyobcowaniem od Boga i odrzucaniem tego, którego On posłał, aby wyratował nas z tego stanu. Fundamentalny problem związany z każdym grzechem polega na tym, że nie wierzymy w Jezusa i dlatego odrzucamy tego, który może nas zbawić od naszych grzechów i naszej winy. To jest grzech, który stawia nasze ego w centrum rzeczy i nie dowierza Słowu Bożemu. Jedynie Duch Święty może otworzyć nasze serca i umysły na wielką potrzebę skruchy i odkupienia przez śmierć Chrystusa poniesioną za nas. Poniedziałek. 20 marca. Potrzeba sprawiedliwości. W Ewangelii Jana 16:8 czytamy, że Duch Święty przekona świat nie tylko o grzechu, ale także o sprawiedliwości. Innymi słowy, świat, który nie wie, czym naprawdę jest grzech, nie wie także, czym jest prawdziwa sprawiedliwość. Nienawróceni ludzie wyobrażają sobie, że zewnętrzna moralność jest wystarczająca. Nie pragną sprawiedliwości Bożej, ale zadowalają się własną. Dążą do sprawiedliwości opartej na swoich czynach, takich jak posłuszeństwo literze prawa Bożego. Ale nasze czyny posłuszeństwa prawu nie mogą nas usprawiedliwić przed Bogiem. Księga Izajasza 64:6 prorok opisuje wszelkie związane z samousprawiedliwieniem dokonania ludzi w jego czasach jako splugawione szaty. Nawet nasza najlepsza religijnie umotywowana własna sprawiedliwość jest w gruncie rzeczy dowodem braku autentycznej sprawiedliwości. Ale sprawiedliwość Jezusa jest dla nas wystarczająca. Wypełnia ona wszelkie wymagania prawa Bożego. Ta sprawiedliwość jest akceptowana przez Boga Ojca. Możemy ją przyjąć jako własną wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przeczytaj list do Rzymian 5:10. I list do Hebrajczyków 4:15-16. Jak nasza sprawiedliwość jest związana ze służbą Chrystusa przed obliczem Ojca w niebie. List do Rzymian 5:10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. List do Hebrajczyków 4:15-16. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Sprawiedliwość wymagana przez prawo Boże została wypełniona przez doskonałe życie Jezusa. On umarł za nas. Choć został odrzucony przez tych, którzy go uśmiercili na ziemi, to jednak został przyjęty przez Ojca w niebie. Przez zmartwychwstanie Bóg Ojciec przyłożył pieczęć aprobaty na życiu i odkupieńczym dziele Jezusa. Teraz Jezus żyje, by wstawiać się za nami i wykorzystuje dla naszego dobra zasługi płynące ze swojej śmierci poniesionej za nas, jako że nie mamy własnej sprawiedliwości niezbędnej do zbawienia. Tak więc możemy żyć, gdyż On żyje w nas. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. 2:20. Gdy Jezus żyje w nas, postępujemy według Ducha Świętego. Zobacz list do Rzymian 8:4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Otrzymujemy nowe duchowe życie dzięki Jego mocy. Porównaj list do Galacjan 3:2-5. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? List do Galacjan 5:16-18. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Wywyższenie Syna przez Ojca w niebie znajduje odzwierciedlenie w pełnej mocy obecności Jezusa wśród nas za pośrednictwem Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego uczniowie Jezusa coraz pełniej podporządkowują się Jemu. Czy doświadczyłeś tego, jak nędzne są twoje próby osiągnięcia własnej sprawiedliwości? Czego uczy cię to doświadczenie o twojej potrzebie sprawiedliwości Chrystusa? Wtorek. 21 marca. Przekonywanie o sądzie. Przeczytaj Ewangelia Jana 16, 8 i 11. Do jakiego sądu nawiązuje Jezus? Dlaczego ten sąd jest dobrą nowiną? Ewangelia Jana 16, 8 i 11. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Pozostaje jeszcze jeden ważny przedmiot przekonywania będącego dziełem Ducha Świętego – sąd. W tej kwestii wiele kazań opartych na tym wersecie zmierza w złym i szkodliwym kierunku. Często rozmowa o grzechu i sprawiedliwości prowadzi wielu zdeklarowanych chrześcijan do wygłaszania ostrzeżeń przed sądem pod adresem tych, którzy odrzucają Chrystusa. Czyniąc to przez uciekanie się do zastraszania, chrześcijanie ci chcą ostrzec grzeszników przed przyszłym sądem, który ich czeka. Choć ten sąd jest rzeczywistością, nie o tym mówi Jezus w Ewangelii Jana 16, 11. Słownictwo tego wersetu wskazuje, że Jezus nie mówił o przyszłym sądzie, jak to jest w Ewangelii Jana 12, 48. Nawiązywał raczej do tego aspektu sądu, który wiąże się z dobrą nowiną, iż szatan wkrótce zostanie osądzony na Golgocie. Diabeł, wielki nieprzyjaciel prawdy, żyje obecnie w pożyczonym czasie. Sąd nadejdzie, ale akcent tutaj jest położony na świadomość, iż książę tego świata już został potępiony. Przeczytaj pierwszy list Piotra 5, 8-9. Jak Piotr opisał szatana? W jaki sposób możemy temu zagrożeniu przeciwstawić się? Pierwszy list Piotra 5, 8-9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Diabeł, wiedząc, że jego czas jest ograniczony i że na Golgocie jego klęska została przypieczętowana, nadal żyje i działa. Jest wściekły i stara się zniszczyć wszystkich, których zdoła dopaść. Jednak jest już pokonanym wrogiem. Jezus odniósł decydujące zwycięstwo. Jego krew czyni nas wolnymi. Gdy podczas II wojny światowej faszystowskim Niemcom zadano potężny cios w postaci lądowania aliantów we Francji w dniu 6 czerwca 1944 roku, było jasne, że Hitler został pokonany. Jednak upłynęło jeszcze 11 miesięcy od lądowania wojsk alianckich w Normandii do kapitulacji Niemiec. 8 maja 1945 roku wojna w Europie dobiegła końca. Te miesiące okazały się najkrwawszym okresem wojny. Podobnie szatan wie, że został już pokonany na Golgocie. Mimo to uparcie walczy i stara się zniszczyć każdego, kogo uda mu się dosięgnąć. W tym trudnym czasie zostaliśmy wezwani do trzeźwości i czujności. Mamy złożyć wszelkie troski na Jezusa, bo On opiekuje się nami. Dlaczego sąd jest dobrą nowiną? Kto jest naszym poręczeniem na sądzie? Jak możemy mówić o sądzie w taki sposób, by nieść ludziom nadzieję, a nie lęk? Środa. 22 marca. Pewność zbawienia. Przeczytaj pierwszy list Jana 5, 12-13, list do Rzymian 8, 15-17, drugi list do Koryntian 5, 5. Dlaczego przyjmując Jezusa jako swojego Zbawiciela, możemy mieć pewność życia wiecznego? Co jest podstawą tej pewności? Pierwszy list Jana 5, 12-13. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. List do Rzymian 8, 15-17. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Drugi list do Koryntian 5, 5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. To Duch Święty prowadzi grzeszników do Jezusa. To śmierć Jezusa za nas pojednała nas z Bogiem. Przebaczenie oferowane nam przez Jezusa wyzwala nas, prowadząc do nowego życia adoptowanych dzieci Bożych. Teraz nie jesteśmy już nieprzyjaciółmi Boga, ale postępujemy według Ducha i kierujemy nasze myśli na sprawy duchowe. Gdybyśmy nie mieli Ducha Chrystusowego, nie bylibyśmy Jego dziećmi i nie należelibyśmy do Niego. Jednak teraz mamy wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, który mieszka w nas. On świadczy nam, że należymy do Jezusa i jesteśmy dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. To samo potężne życie, które wzbudziło Jezusa z martwych, działa teraz w nas i czyni nas, niegdyś duchowo martwych, żywymi. Ponadto Duch Święty pieczętuje w naszych sercach pewność, że naprawdę należymy do Boga. Skoro usłyszeliśmy Ewangelię naszego zbawienia i uwierzyliśmy w nią, zostaliśmy zapieczętowani w Jezusie przez Ducha Świętego, który został nam dany jako poręczenie naszego dziedzictwa. Każdy wierzący może mieć tę pewność. Przeczytaj list do Efezjan 1:13-14. Co to znaczy być zapieczętowanym Duchem Świętym? List do Efezjan 1:13-14. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. Ci, którzy przyjmują Chrystusa, są nowonarodzeni, to znaczy narodzeni z Ducha. Duch Święty pieczętuje ten fakt w naszym sercu, abyśmy mieli pewność, iż jesteśmy zbawieni, i doświadczali radości wynikającej z bycia dzieckiem Bożym. Duch Święty identyfikuje nas jako należących do Chrystusa. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. List do Rzymian 8:9. Mamy teraz świadomość, że Bóg jest naszym miłującym Ojcem, a my jesteśmy Jego drogimi dziećmi. Duch Święty jest zadatkiem, depozytem czy poręką ostatecznego daru życia wiecznego i nieśmiertelności. Daru, jaki zostanie dany nam podczas powtórnego przyjścia Jezusa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:51-54. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. To jest znak autentycznej wiary. Trudno sobie wyobrazić, jak chrześcijanie mogliby składać świadectwo wiary z przekonującą siłą, nie mając takiej pewności. Mów o odwadze i nadziei, al będziesz światłością w Panu. Myśl stale o otwartych drzwiach, jakie Chrystus zostawił tobie, a których nikt nie może zamknąć. Bóg zamknie drzwi wszelkiemu złu, jeśli tylko mu na to pozwolisz. Gdy wróg nadciągnie jak powódź, Duch Pański wzniesie przeciwko niemu sztandar za ciebie. Czwartek. 23 marca. Duch Święty i nadzieja. Przeczytaj list do Rzymian 5:4-5 i 15:13, pierwszy list do Koryntian 13:13. Jak miłość i nadzieja wiążą się ze sobą? W jaki sposób Duch Święty uczestniczy w udzielaniu nam miłości i nadziei? List do Rzymian 5:4-5. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. List do Rzymian 15:13. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian 13:13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. to Duch Święty rozlewa miłość Bożą w naszych sercach. On łączy nas z Bogiem i sprawia, że miłość Boża napełnia nas. Stała i niezmienna miłość Boga jest powodem i podstawą naszej nadziei. Bez miłości nie byłoby nadziei. Tylko miłość przynosi nadzieję. Ponieważ miłość Boga jest połączona z Jego zwiernością, mamy wspaniałą nadzieję, że Jezus przyjdzie powtórnie i zabierze nas do swego domu. Przeczytaj Psalm 31:25. Jak nadzieja wpływa na nas? Psalm 31:25. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Nadzieja inspiruje. Nadzieja daje nowe siły. Nadzieja pozwala nam śpiewać i radować się. Nadzieja jest niezbędna do życia. Bez nadziei nasze życie nie miałoby celu. Posiadanie nadziei to coś więcej niż abstrakcyjny optymizm. Optymistyczne myślenie nie wiedzieć czemu zakłada, że wszystko idzie ku dobremu, pogoda, ekonomia, oceny w szkole, finanse i tak dalej. Nadzieja nie jest naiwnym i ślepym optymizmem. Jest ona ugruntowana w wierności Boga i obietnicach danych przez Niego. Nadzieja pozwala wierzyć, że Bóg wypełni to, co obiecał, bo jest wierny i prawdomówny. Bóg dowiódł, że można na Nim polegać, bo nie jest chwiejny. Jego stanowczość i prawdomówność są podstawą naszej nadziei. Niewątpliwie podstawą naszej nadziei jest Jezus i Jego śmierć na krzyżu. Gdy patrzymy na ukrzyżowanego Jezusa, widzimy w najbardziej przejmujący sposób rzeczywistość Bożej miłości do nas. Jezus umierający za nasze grzechy daje nam i wszechświatu niezrównane objawienie tego, jaki naprawdę jest nasz Bóg. Zatem jako upadłe i śmiertelne istoty w wielkim wszechświecie możemy znaleźć nadzieję nie w samych sobie czy naszych wielkich dokonaniach, ale w Bogu, który objawił się nam na Golgocie. Jak nadzieja związana z powtórnym przyjściem Jezusa jest ugruntowana w wierności Boga i Jego obietnicach? Jak możemy rozwijać styl życia odzwierciedlający nadzieję, a nie rozpacz? Piątek, 24 marca. Do dalszego studium. Duch Święty współdziała harmonijnie z Ojcem i Synem w dziele naszego zbawienia. Budzi nas z duchowej śmierci. Przekonuje nas o naszej grzeszności i otwiera nam oczy na fakt, że jesteśmy zgubieni. Rozpala w nas pragnienie zmiany i prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, który jako jedyny może zaspokoić najgłębsze duchowe potrzeby. Daje nam pewność zbawienia, gdyż zawsze wskazuje nam Jezusa i to, czego On dokonał dla nas. Duch Święty zmienia nas też na podobieństwo Jezusa. Pomaga nam żyć wiernie z Bogiem. Uzdalnia nas do spełniania woli Bożej i skutecznego uczestniczenia w misji. On też doprowadził do powstania spisanego Słowa Bożego jako bezpiecznego przewodnika dla nas, normy chrześcijańskiego życia i wiary. Kim bylibyśmy bez Ducha Świętego? Co zrobilibyśmy bez Niego? Bylibyśmy skazani na duchowe ubóstwo i zgubę. Nie moglibyśmy uczynić nic dla chwały i czci Boga. Dziękujmy więc Jezusowi za to, że obiecał posłać Ducha Świętego. Duch Święty był największym ze wszystkich darów, jaki Jezus mógł otrzymać od swojego Ojca dla dobra swego ludu. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, czym jest grzech i sprawiedliwość. Dlaczego my, chrześcijanie wierzący w Biblię jako Słowo Boże, mamy inne zrozumienie grzechu i sprawiedliwości niż ci ludzie, którzy nie wierzą w Biblię? Na czym polegają różnice? Czego Biblia jako jedyne źródło uczy o grzechu i sprawiedliwości? 2. Podziel się z uczestnikami lekcji tym, jakie aspekty dzieła Ducha Świętego wydają ci się najcenniejsze. Dlaczego są ważne i jak wpływają na twoje życie? 3. Omówcie podczas lekcji zagadnienie nadziei, jaką mamy w Jezusie. Co jest podstawą tej nadziei? Gdyby ktoś poprosił cię o wytłumaczenie się z twojej nadziei pokładanej w Jezusie, co powiedziałbyś i dlaczego? Jakich przekonujących argumentów mógłbyś się użyć? 4. W lekcji tego tygodnia mówiliśmy m.in. o pewności zbawienia. Czym jest pewność zbawienia? Jeśli ją mamy, to czemu ją zawdzięczamy? Na czym musimy ją opierać? Czym różni się pewność zbawienia od zarozumiałości?